Andrzej Kochut, witam w podcaście Po Amerykańsku. To jest kolejny wyrok Sądu Najwyższego wydany w ostatnich miesiącach, który zmieni oblicze Stanów Zjednoczonych. Sąd rozstrzygnął jednocześnie dwie sprawy, w których organizacja Students for Fair Admissions pozwała dwie różne uczelnie, Harvard i University of North Carolina, twierdząc, że uczelnie te dopuszczają się dyskryminacji. Dyskryminacji w postaci preferencyjnej ścieżki przyjmowania studentów o określonej rasie, w myśl tak zwanej akcji afirmatywnej, i sąd uznał, że takie działania są niekonstytucyjne. O tym będzie ten odcinek. Zapraszam do słuchania. Można zatem powiedzieć, że stało się po raz kolejny, bo po raz kolejny amerykański system prawny zmienia się, i to dlatego, że nie obywatele czegoś chcieli, nie kongres o czymś zadecydował, a prezydent podpisał, ale dlatego, że zadecydowało tak 9 sędziów Sądu Najwyższego. W zeszłym roku tą najbardziej kontrowersyjną sprawą była oczywiście sprawa dotycząca aborcji, sprawa Dobbs, w której Sąd Najwyższy odmienił swoje orzecznictwo z 1973 roku, wskazując, że Konstytucja nie gwarantuje prawa do aborcji i ta kwestia powinna być decydowana na poziomie stanowym. Tym razem chodzi o akcję afirmatywną, akcję, która od lat była przedmiotem ataków amerykańskich konserwatystów. O co chodzi? Chodzi o to, że amerykańskie uczelnie mają prawo uwzględniać rasę w procesie rekrutacyjnym. W założeniu chodziło o to, że Stany Zjednoczone przez wiele lat dyskryminowały czarnoskórych, oczywiście najpierw uznając legalność niewolnictwa, a później tak zwaną segregację rasową, czyli fakt, że w ramach tego samego państwa w różny sposób byli traktowani obywatele o różnych kolorach skóry. Skutkiem tejże polityki Stanów Zjednoczonych była oczywiście ogromna nierówność pomiędzy, była i jest, pomiędzy białymi i czarnymi obywatelami Stanów Zjednoczonych, co sprawia, że ich pozycja w społeczeństwie jest dzisiaj gorsza. Jest gorsza chociażby pod względem materialnym, co oznacza, że czarnoskórzy częściej zamieszkują gorsze dzielnice, ich dzieci chodzą do gorszych szkół, a zatem mają również mniejsze szanse na zdobycie wyższej edukacji, mniejsze szanse na zrobienie poważnej kariery zawodowej, odniesienie jakiegoś znaczącego sukcesu, co oznacza, że i oni również prawdopodobnie będą zamieszkiwać owe gorsze dzielnice, ich dzieci również tam się urodzą, w związku z tym również w takim politycznym, społecznym, gospodarczym życiu Ameryki będzie mniej czarnoskórych liderów. To wszystko oczywiście szybko się nie zmieni, bo te czynniki razem, o których mówiłem, tworzą pewnego rodzaju zamknięte koło, i dlatego pojawił się pomysł, że być może potrzebny jest jakiś dodatkowy impuls. Impuls polegający choćby na tym, że na wyższe studia, na prestiżowych uczelniach pójdzie więcej czarnoskórych studentów, co będzie skutkowało tym, że będzie więcej czarnoskórych polityków, naukowców, może liderów biznesowych, a ich dzieci z kolei będą miały większe szanse na sukces, więc być może w odleglejszej perspektywie czasowej będzie większa grupa czarnoskórych obywateli o wyższym statusie materialnym. Z kolei ten ich sukces, sukces rozumiany właśnie jako wysoka pozycja w biznesie, czy w polityce, czy w teatrze, w kinie, będzie inspirował kolejnych czarnoskórych studentów do tego, żeby i oni starali się tego rodzaju sukcesy odnosić. Tu pojawia się jednak pewien spory kłopot, no bo miejsc na każdej uczelni jest pewna ograniczona ilość. Jeżeli chcemy dać te miejsca jednym, to w konsekwencji zabierzemy je drugim. I tutaj pojawia się właśnie największy problem z akcją afirmatywną, bo może się okazać, że kiedy część miejsc zostanie zabrana ze względów na rasę czarnoskórym studentom, którym należy pomóc, no to zabraknie tych miejsc dla na przykład ich białych kolegów, którzy co prawda osiągnęli lepsze rezultaty naukowe, no ale jednak ich rasa nie predestynuje ich do tego, żeby na tą uczelnię się dostali. Można założyć, że ci studenci poczują się niesprawiedliwie potraktowani przez system, być może nawet stwierdzą, że zostali dyskryminowani. I to jest istota sporu o akcję afirmatywną, który ciągnie się oczywiście od bardzo wielu lat. Czy i na ile można uznawać rasę za istotny czynnik przy rekrutacji na uczelnie wyższe? Jak bardzo niesprawiedliwe będzie zastosowanie takiej zasady dla tych wszystkich, którzy oczywiście ucierpią na skutek tego rozwiązania, bo nie dostaną się na wymarzone studia. Spór był na tyle gorący, że Sąd Najwyższy musiał kilkukrotnie wypowiadać się w tej sprawie. Jedna z najważniejszych spraw to Regents of the University of California vs. Buck z 1978 roku, kiedy to zakwestionowano, czy Uniwersytet Medyczny z Kalifornii może stosować kwoty, jeżeli chodzi o studentów z określonych grup mniejszościowych. Krótko mówiąc, czy można liczbowo zastrzec, że na przykład w każdym roczniku będzie określona liczba czarnoskórych studentów. No i sąd w tej sprawie nie miał większych wątpliwości, uznał, że to rozwiązanie jest niekonstytucyjne. Ale jednocześnie sędzia Powell napisał własną opinię, w której zaznaczył, że zróżnicowanie wśród studentów jest ważną wartością w życiu uniwersyteckim i to właśnie stanowi przesłankę do tego, by uniwersytety mogły wskazywać na rasę jako jeden z czynników przesądzających o wyniku rekrutacji, czyli właściwie akcja afirmatywna mogła działać dalej, ale nie dlatego, że rozwiązywała jakieś tam historyczne niesprawiedliwości, czy zmniejszała społeczne różnice dzielące białych i czarnych obywateli, ale dlatego, że zróżnicowanie jest korzystne dla samego studiowania. W 2003 roku z kolei w sprawie Grutter vs. Bollinger sąd uznał, że akcja afirmatywna nie narusza zasady równości wobec prawa, tej zasady zawartej w 14 poprawce do Konstytucji, jeśli rasa jest rozpatrywana jako jeden z czynników. Nie jest to przesłanka decydująca, ale uniwersytet może rozpatrzyć każdą kandydaturę z osobna, uznać, że kilka czynników składa się na to, czy dany student może zostać przyjęty w jej mury, nie tylko jego wyniki w nauczaniu, ale również szereg innych kwestii i rasa może być jedną z tych kwestii. Jednocześnie autorka opinii większości, sędzia Sandra Day O'Connor, stwierdziła, że tego rodzaju działania nie będą potrzebne bez końca i że oczywiście przyjdzie taki moment w amerykańskiej historii, może za 25 lat na przykład, kiedy będzie można z nich zrezygnować na rzecz systemu, który będzie całkowicie ignorował kwestie rasowe. Przewodniczący obecnego Sądu Najwyższego, sędzia Roberts, stwierdził, że ten moment właśnie nadszedł, mimo że od tej opinii pani sędzi O'Connor minęło 20, a nie 25 lat. No i z tą opinią Robertsa zgodziło się pozostałych 5 sędziów konserwatywnych, 3 liberalnych było przeciw w sprawie Harvard University, 2, bo sędzia Brown Jackson zdecydowała się nie brać udziału w tej konkretnej sprawie. Warto przez chwilę przyjrzeć się tym sprawom wytoczonym przez Students for Fair Admissions właśnie uczelni Harvarda i Uniwersytetowi z Karoliny Północnej. Ta organizacja została założona przez Edwarda Bluma, konserwatywnego aktywistę, przeciwnika akcji afirmatywnej i to nie jest nic niezwykłego, niespodziewanego. W Stanach Zjednoczonych bardzo często to funkcjonuje w ten sposób przy tego rodzaju bataliach prawnych, ponieważ potrzebny jest powód. Bo to działa tak. Sąd Najwyższy może oczywiście sprawdzić konstytucyjność różnych rozwiązań prawnych, które obowiązują w Stanach Zjednoczonych i może poprzez swoje wyroki tak naprawdę je zmienić. Ale nie jest to zorganizowane w ten sposób, żeby Sąd Najwyższy mógł się uznaniowo zająć dowolną kwestią, która akurat nurtuje sędziów. Nie, to jest sąd. W związku z tym musi do tego sądu trafić konkretna sprawa do rozpatrzenia, sprawa, która wcześniej przewędrowała wszystkie niższe instancje i w ten sposób zawitała przed oblicze Sądu Najwyższego. Dlatego różne grupy aktywistów, nie tylko tych protestujących przeciwko akcji afirmatywnej, ale na przykład tych, którzy chcieli zmiany wyroku w sprawie aborcji albo w sprawie broni, w każdej dowolnej innej, szukają odpowiedniej sprawy, a nawet szukają odpowiedniego przypadku, odpowiedniej osoby, która w taki czy inny sposób ucierpiała i mogłaby złożyć odpowiedni pozew. Tej osobie oczywiście opłaca się koszty sądowe, organizuje się opiekę prawną. Tak naprawdę ona musi tylko dać swoje nazwisko albo swój przypadek, żeby ta sprawa mogła zawitać przed oblicze Sądu Najwyższego, no i tam być może, żeby doszło do odmiany amerykańskiego systemu prawnego. W tym wypadku, w sprawie przeciwko Harvard, była to anonimowa grupa potencjalnych studentów o pochodzeniu azjatyckim. I to jest ważne, bo przeciwnicy akcji afirmatywnej chętnie podkreślają, że cały ten system, pomagając jednej mniejszości, szkodzi tak naprawdę innej. Więc O ile występowanie w interesie białych studentów przeciwko czarnym byłoby ze zrozumiałych względów dosyć trudne PR-owo, o tyle występowanie w imieniu, w interesie azjatyckiej mniejszości wydaje się już dużo bezpieczniejsze i dużo w związku z tym łatwiejsze. W opiniach sędziów w tej sprawie, zarówno tej konserwatywnej większości, jak i liberalnej mniejszości, można powiedzieć, odbija się cała istota sporu o akcję afirmatywną, który toczy się od lat, bo podstawą tego wyroku jest 14. poprawka do Konstytucji, poprawka, która weszła w życie krótko po wojnie secesyjnej, była jedną z tych poprawek, które no, miały zniwelować różnice pomiędzy białymi i czarnymi mieszkańcami Ameryki właśnie po tej wojnie. Poprawka ta okazała się bardzo brzemienna w skutki, bo przecież również o nią oparta była ta decyzja w sprawie aborcji sprzed roku. I ta poprawka zawiera między innymi klauzulę dotyczącą równości wobec prawa, czy może raczej równości, równej ochrony obywateli przez prawo. Konserwatyści na czele z sędzią Robertsem wskazują, że akcja afirmatywna jest zaprzeczeniem tej równości, że obywatele o dwóch różnych kolorach skóry są zupełnie inaczej traktowani na uczelniach, które są albo państwowe, albo przyjmują środki z budżetu federalnego. I to jest kompletnie w opozycji do tej idei, że prawo jest równe dla wszystkich. Sędzia Roberts dodał też, że akcji afirmatywnej brak jakichś takich jasnych, mierzalnych celów, które stanowiłyby o tym, że akcja uzyskała swój efekt i teraz może zostać zakończona. Liberałowie przekonują, że takie rozumienie równości ignoruje całą amerykańską historię, historię niewolnictwa, historię segregacji i ten kontekst społeczny, o którym mówiłem wcześniej, że nie da się mówić o równym traktowaniu dwóch grup, które od początku są nierówne. Wyrok sądu głośno skrytykował sam prezydent Biden, który stwierdził nawet, że to nie jest normalny sąd. Mówił też o tym, że Ameryka to jest pewna idea, bardzo unikalna idea, idea pełna nadziei i możliwości, które są dawane każdemu, które gwarantują, że każdy ma szansę na odniesienie sukcesu, że Ameryka no, nie zawsze postępowała w zgodzie z tym ideałem, ale też nie odwracała się od niego i tym razem też się od niego nie odwróci. Z kolei Michelle Obama, żona byłego prezydenta Baracka Obamy, była pierwsza dama, mówiła o tym, że jakoś nikt się nie oburza na fakt, że w tych procesach rekrutacyjnych na amerykańskie uczelnie mają przewagę ludzie zamożni, mają przewagę ludzie zajmujący pewne określone pozycje w społeczeństwie. Trudno więc mówić o równym traktowaniu, bo niektórzy już na starcie są w dużo lepszej pozycji, ale akurat na ten rodzaj no, nierówności nikt jakoś nie sarka i nie protestuje. Z kolei po drugiej stronie było sporo radości, chociażby były prezydent Donald Trump stwierdził, że to jest wspaniały dzień dla Ameryki i że Stany Zjednoczone tak naprawdę wracają do takiej rekrutacji na studia, która opiera się na indywidualnych zasługach. A to jest z kolei bardzo ważne, bo pozwoli Ameryce konkurować z resztą świata, no bo na te najważniejsze uczelnie dostaną się najzdolniejsi, a więc no, w takim idealnym rozumieniu ci, którzy tam właśnie być powinni. Temat akcji afirmatywnej z pewnością będzie wracał, będzie ważnym elementem kampanii wyborczej, która już gdzieś powoli się rozgrzewa, ale trudno w tej chwili powiedzieć, na ile to będzie znacząca kwestia, jeśli chodzi o wybory 2024 roku. Ten wyrok sądu w sprawie aborcji wprowadził sporo zamieszania. Dzisiaj konserwatywni politycy nie do końca wiedzą, jaką przyjąć pozycję, ponieważ z jednej strony nie chcą zrazić do siebie tych wszystkich grup, które przez lata walczyły o to, by aborcji zakazać, ale z drugiej strony widzą, że amerykański elektorat wcale nie jest tym rozstrzygnięciem do końca zachwycony. Ten wyrok wtedy przyniósł pewną wyborczą korzyść demokratom, myślę o wyborach 2022 roku, mobilizując zwłaszcza ten młodszy elektorat, to ten młodszy elektorat wskazywał, że to właśnie była dla nich kluczowa kwestia popychająca ich do głosowania w wyborach, ale jednocześnie należy pamiętać, że inne kwestie przesądzały o tym, jaki był wynik wyborczy, między innymi chociażby sytuacja gospodarcza. Niewątpliwie to nie jest ostatni rozdział, jeżeli chodzi o akcję afirmatywną i pewnie wkrótce usłyszymy albo o kolejnych próbach sądowego zmieniania czegoś w tej kwestii, albo przynajmniej o próbach politycznego mobilizowania elektoratu właśnie za pomocą tejże kwestii. I to już wszystko na dziś. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i obejrzenie tego odcinka. Przypominam, podcast po amerykańsku jest obecny na YouTubie. Bardzo Wam dziękuję za ciepłe przyjęcie tej nowej wersji podcastu z wideo. Widziałem po komentarzach, że ona się spodobała. Widziałem też znaczący wzrost w liczbie subskrypcji, za co bardzo serdecznie dziękuję. I oczywiście zachęcam do subskrybowania, do śledzenia podcastu tych wszystkich, którzy jeszcze tego nie robią, a są zainteresowani Stanami Zjednoczonymi, kwestiami społecznymi czy politycznymi w tym kraju, zwłaszcza pewnie tych politycznych będzie wkrótce coraz więcej wraz z tym, jak będzie się rozpędzała amerykańska kampania wyborcza. Andrzej Kochut, do usłyszenia.